Piosenkę, która bardzo komponuje się do tego, o czym mówiliśmy, piosenką Matce Bożej. Generalnie 2-3 wersy, bardzo proste. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach Twych się skryć. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach Twych się skryć. Spróbujmy. Brzmi to tak. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach skryć się Twym, w ramionach skryć się Twym. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach skryć się Twym, w ramionach skryć się Twym. Spróbuj jeszcze raz. Maryjo, ukryj najczystszym sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach skryć się Twym, w ramionach skryć się Twym. Jeszcze raz, ostatni raz. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach skryć. Najpiękniejsza pokuta dokonuje się, kiedy pokutujesz z Maryją. Maria nie potrzebuje pokutować, wiadomo, ale jako Matka Miłosierdzia daje nieprawdopodobne łaski tym, którzy pokutują. Jak to mówi ojciec Pelanowski, masz wybór, albo wejść w pokusę, albo w pokutę. Albo pokusa, albo pokuta. Maryja zawsze pomoże wybrać ci pokutę. Ona wzywa teraz naprawdę cały świat do pokuty. I wzywa szczególnie nas, kapłanów, do pokuty. Pokuta, tak jak mówiłem, nie jest kwestią tylko i wyłącznie przepraszaniem za nasze grzechy, ale jest takim poddaniem się Bogu, aby On mógł nas wywyższyć i użyć w pełni swojej mocy do używania trzech charyzmatów mesjańskich. Uzdrawiania chorych, uwalniania od złych duchów i głoszenia z mocy Ewangelii. Pokuta ma tak niesamowitą skuteczność, że praktycznie wszyscy bohaterowie biblijni, którzy mieli wpływ na zmianę losów całego narodu Izraela, to byli ludzie, którzy pokutowali, nie? Pokutowali. Chciałbym, abyśmy dosłownie w kilkunastu zdaniach skoncentrowali się dzisiaj na pokucie proroka Daniela. Daniel był prorokiem, który był kadosz. czyli oddzielonym od pogańskiego Izraela, który przejął praktycznie w niewoli babilońskiej zwyczaje babilońskie, pogańskie. On został oddzielony od Izraela, aby być przydzielony dla Boga, nie? Święty to jest kadosz, oddzielony. Oddzielony od ludzi, aby być cały dla Boga. Będąc cały dla Boga, wstawia się za ludźmi, od których jest oddzielony. Taka jest dynamika bycia świętym. Niewielu z nas jest w stanie zapłacić tą cenę, żeby być świętym. Nie dlatego, że świętość jest zbyt wygórowanym ideałem, tylko dlatego, że jest tak niechcianym ideałem. Dlatego, że musimy zapłacić cenę. Cenę bycia odrzuconym. Bracia, co tu dużo mówić, nie? Jeśli ktoś z nas chce być trochę bardziej święty, od razu jest na językach innych współbraci i ściągany do parteru. Po kilku takich, nie? Odrzuceniach przez innych, albo zamyka się w sobie, albo wraca do tego poziomu, na którym był. Trzeba zapłacić cenę. I niewielu z nas tak naprawdę jest zdolnych zapłacić cenę bycia oddzielonym od tych, którzy chcą być przeciętni całe życie. Ale kiedy otrzymujesz to od Boga, co otrzymujesz, w zamian za to, że zdecydowałeś się na świętość, jest tak niesamowite, że ta cena, którą płacisz, blednie. Daniel był człowiekiem kadosz. Nie ma w księdze Daniela nic opisane, że on popełnia jakieś grzechy. To jest ciekawe. Ani jednego grzechu u tego proroka. Natomiast kiedy zaczyna się modlić, zaczyna uwalniać z nieba proroctwo, które było zapowiedzią 70 tygodni do wypełnienia się proroctwa o przyjściu Mesjasza. Daniel dobrze o tym wiedział, znał Pisma. I wiedział, że to proroctwo jest dane, aby przygotować Izrael na przyjście Mesjasza. I teraz co on robi? Postanawia włączyć się w realizację tego proroctwa, czyli żeby to proroctwo zamanifestowało się w rzeczywistości ziemskiej, które zostało zapowiedziane w rzeczywistości niebiańskiej. To jest bardzo ważne dla nas, ponieważ my na przykład wiemy o pewnych rzeczach. Czytamy Boże obietnice w Piśmie Świętym, ale nic nie robimy, aby wejść w realizację tych obietnic. Mówimy, no ciekawe, czy się wypełni, zobaczymy, czy się sprawdzi. A Bóg mówi, po to daję ci proroctwo, abyś był uczestnikiem przyniesienia rzeczywistości niebiańskiej na ziemię. Jako w niebie, tak i na ziemi. To jest cały czas ta modlitwa, która powinna być przed naszymi oczami. Moim zadaniem jako kapłana jest wprowadzanie rzeczywistości Królestwa Niebieskiego na ziemię. Manifestowanie tego, co Ojciec czyni w niebie, na ziemi. Daniel był takim człowiekiem. Kiedy usłyszał o proroctwie mówiącym o tym, że musi wypełnić się liczba tygodni, aby przyszedł Mesjasz do Izraela, Daniel odchodzi na miejsce ukryte i zaczyna bardzo specyficzną modlitwę. I to jest modlitwa, którą chciałbym, żeby była takim wzorem naszej pokuty dzisiejszej nocy. To jest Księga Daniela, rozdział 9. Przeczytam bardzo króciutko. W pierwszym roku panowania ja, Daniel, dociekałem w księgach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, a które miały opłynąć od spustoszenia Jerozolimy. Miało to być 70 lat. Zwróciłem się ku mojemu Panu Bogu, aby Go błagać. Modliłem się i płakałem przed Nim, poszcząc w pokutnym worze i prochu. Modliłem się do Pana, mojego Boga, wyznając. I następuje cała ta modlitwa. Charakterystyką tej modlitwy jest to, że Daniel modli się, utożsamiając się z grzechami tych, o których się modli. I to jest fenomen skuteczności tej modlitwy. Daniel nie modli się w ten sposób. Boże, przepraszam Cię za grzechy Izraela, który zlekceważył Twoje święte imię, który odszedł od Twoich przykazań, który nie chce Ciebie słuchać. Nie. Daniel modli się w całkowitym uniżeniu przed Bogiem, utożsamiając się z grzechem swojego narodu. I mówi tak. Panie, przepraszamy Cię, że lekceważyliśmy Twoje imię, że nie słuchaliśmy Twojego głosu, że nie przestrzegaliśmy Twoich przykazań. Daniel słuchał głosu Pana, przestrzegał wszystkie jego przykazania. Nie lekceważył go, ale kiedy się modli, stawia się na równi z tymi, którzy są grzesznikami, za których on się wstawia. Nie czyni się lepszym od nich, nie? Wstawia się za nimi, łącząc się z nimi, utożsamiając się, biorąc ich grzech na siebie. Potem w szczytowym momencie historii świata Jezus Chrystus utożsami się z grzechem każdego. Do tego stopnia, że wręcz apostoł Paweł napisze, że stał się grzechem, nie? Tak utożsamił się z grzechami wszystkich ludzi. Kiedy my się modlimy, pokutując za naszych parafian, to bierzemy ich grzechy na siebie jako kapłani. Na wzór Jezusa Chrystusa, nie? Jeśli wiesz, jakie to są grzechy, to modlisz się w ten sposób, nie? Przykładowo, Panie Jezu, pokutuję, przepraszamy Cię. Pokutujemy za to, że nie chodzimy w niedzielę do kościoła. Że nie chce nam się modlić. Pokutujemy za to, Panie, przepraszamy Cię za pijaństwo w naszych domach. Nie? Za to, że dajemy zły przykład naszym dzieciom. Przecież Ty nie pijesz, nie? Nie dajesz złego przykładu swoim dzieciom. Ale bierzesz grzechy swoich parafian na siebie i w ich imieniu uniżasz się przed Panem, pokutując za ich grzechy. Nie czynisz się lepszym od nich, wiedząc, że gdyby Pan wziął swoją rękę nad Tobą, którą trzyma nieustannie, byłbyś zdolny do najgorszych świństw, nie? Gorszych niż Twoi parafianie. To, że nie robisz tych grzechów, to jest łaska, która spoczywa na Tobie. Tylko dlatego. I kiedy Daniel tak się modli, po 21 dniach pojawia się w sposób nieprawdopodobnie manifestujący Bożą obecność Archanioł Gabriel. Do tego stopnia, że Daniel praktycznie przez 3 dni jest prawie nieprzytomny, nie? Nie może dojść do siebie po wizycie tego gościa z nieba. I to, co jest ciekawe, to to, że ten Gabriel mówi coś fenomenalnego. Mówi tak: Danielu, mężu umiłowany. To jest pierwsza sprawa. Pamiętacie, mówiliśmy o tym umiłowaniu. Jak ważne jest modlić się, będąc pewnym, że jestem umiłowany przez Boga. Nawet jeśli tonę w swojej nędzy grzechu, nie? Jestem umiłowany przez Boga. Nie chcę uciekać przed Nim w krzaki. Nie chcę zakrywać się ze wstydem. Obmywa mnie nieustannie krew Jezusa. Obmywa mnie z każdego grzechu, który wyznaję. Dlatego moim zadaniem jest złamać poczucie winy, lęk i wstyd przed Bogiem. Jako skutki moich grzechów. Jestem umiłowanym przez Niego. Krew baranka mnie nieustannie obmywa. Jezus, patrząc na mnie, widzi mnie przez swojego Syna Jezusa. Dlatego mogę być przekonany, że bez względu na to, w jakim jestem stanie duszy, jestem umiłowany przez Niego i mam się modlić jak Jego ukochany Syn, który może nie jest na lepszej formie, nie? Ale jest umiłowanym przez Niego. Bez wstydu, bez lęku, bez poczucia winy. Ale pokornie, bardzo pokornie. I archanioł Gabriel mówi coś takiego: Danielu, mężu umiłowany, już pierwszego dnia Twoja modlitwa została wysłuchana przed tronem Boga. Daniel modlił się 21 dni, a już pierwszego dnia ta modlitwa została wysłuchana przez Boga. Bądź przekonany, że kiedy pokutujesz za kogoś, za siebie, już pierwszego dnia Twoja modlitwa jest wysłuchana przez Boga. Zawsze. Ale Gabriel mówi coś bardzo ciekawego. Zanim wola Boża z nieba została Tobie oznajmiona, Danielu, na ziemi, musiałem stoczyć walkę z dwoma księciami, Tyru i Persji. Oczywiście domyślamy się, że za tymi księciami kryją się moce demoniczne, książęta demoniczni, którzy mają moc, i to jest ciekawe, opóźnić odpowiedź Boga z nieba przychodzącą na ziemię. Gabriel pojawia się u Daniela, mówiąc: jestem tylko teraz z tobą dlatego, że z nimi walczy patron waszego narodu, archanioł Michał. Dotykamy tutaj czegoś nieprawdopodobnego. Rozpoczynając modlitwę pokuty, wywołujemy trzęsienie ziemi w świecie niewidzialnym. Jeśli zaczynamy pokutować, moce ciemności zaczynają walczyć z aniołami z nieba. Ale już pierwszego dnia ta modlitwa jest wysłuchana. Natomiast musisz stoczyć walkę z demonami, które niszczą i mają moc opóźnić uzdrowienie, uwolnienie, nawrócenie tego, za kogo pokutujesz. Ale bądź pewny, że za każdym razem, kiedy uniżasz się przed Bogiem, pokutując za kogoś, już jesteś wysłuchany. Musisz tylko stoczyć walkę z demonami, które niszczą tego człowieka. Żona, która modli się na przykład za męża, który jest alkoholikiem, kiedy zaczyna pokutować w jego imieniu, mówiąc: Panie, przepraszamy Cię za grzech alkoholizmu, przepraszamy Cię, bo jesteśmy jedno od dnia sakramentu małżeństwa, więc Twoje, mężu, grzechy są również moimi grzechami. Nie jestem lepsza od Ciebie. Moje wady są również Twoimi wadami. Jesteśmy jedno od chwili małżeństwa. W związku z tym, kiedy na przykład żona zaczyna pokutować za męża, to musi być przekonana o tym, że już pierwszego dnia została wysłuchana przez Boga. I ta pokuta jest przyjęta. Ale przez tydzień, miesiąc, rok, a może i więcej, trzeba będzie stoczyć walkę z demonami, które niszczą jej męża. I od jakości jej pokuty zależy ilość dni, tygodni czy miesięcy do całkowitego nawrócenia i uwolnienia męża od tego nałogu. Daniel podjął pokutę i od tego człowieka, od jego pokuty, tym, że się bardzo przejął tym, zrealizowało się proroctwo 70 lat, a potem 70 tygodni. Od jednego człowieka, który się przejął tym, że w księdze Jeremiasza jest napisane, że 70 lat minie i przyjdzie Mesjasz, nie? On się tym przejął, po prostu przeczytał i się przejął. Zaczął pokutować, żeby to się stało. Dlatego nasza pokuta, którą czynimy, wpierw jest, można powiedzieć, pokutą podzieloną na trzy części. Ja praktykuję ją w ten sposób. Staram się każdego dnia 15 minut. 5 minut pokutuję za swoje własne grzechy. 5 minut pokutuję za grzech mojej wspólnoty zakonnej. Nie na zasadzie wyrzucania Bogu, jacy to oni są, tylko że jestem dokładnie taki sam jak oni, albo jeszcze gorszy, więc pokutuję w ich imieniu, ale biorąc grzechy wszystkich moich braci na siebie i w ich imieniu pokutując. Pokutuję za grzechy mojej rodziny i 5 minut ostatnie za grzechy moich przodków, bo dokładnie wiem, jakie skutki grzechów moich przodków biją teraz we mnie, nie? I dokładnie wiem, że Bóg w którymś pokoleniu objawia swoje nieprawdopodobne miłosierdzie, ratując cały ród w danym pokoleniu, powołując kogoś na kapłana, po to, aby ten kapłan stał się wstawiennikiem miłosierdzia za cały ród w jego pokoleniu. Rozumiecie? My jesteśmy powołani po to tylko, żeby odprawić mszę świętą. Jesteśmy powołani również po to, aby zatrzymać krąg przekleństwa, który przechodzi z pokolenia na pokolenie w naszym rodzie. Jest niesamowite. Mój tata jest moim osobistym bohaterem. 7 braci. Siostra umarła praktycznie w wieku 2 latek. 7 braci. Tata najstarszy. Totalne pijaństwo w rodzinie. Totalne pijaństwo w rodzinie. Wielkie tragedie od pokoleń. Poznaję moją mamę. Zakochuję się. Mama zaczyna modlić się o nawrócenie dla taty, bo on już, kiedy się poznali, bardzo pije. I w tym momencie, kiedy już na poważnie ze sobą chodzą i zaczynają myśleć o małżeństwie, mama mówi do mojego taty: boję się, że twój alkoholizm zniszczy nasze małżeństwo. Zniszczy naszą rodzinę. Tata wtedy postanawia coś z tym zrobić. Podejmują kierownictwo duchowe w duszpasterstwie akademickim w Poznaniu. U notabene proboszcza, którego proces beatyfikacyjny jest w toku, Aleksandra Woźnego. Mama zaczyna bardzo gorąco modlić się za tatę. Do tego stopnia, że w pewnym momencie dochodzi do sytuacji kuriozalnej. Tata chce zostać księdzem. Mama mówi: kurczę, przesadziłam z tymi modlitwami. Ale postanawia nie walczyć z Bogiem. Idą na taki układ, że u tego świętego kapłana, proboszcza, tata się spowiada z całego swojego życia i ten proboszcz mówi tak: Kazia, do mojej mamy, ty się ładnie modlisz w pierwszej ławce, ja spowiadam Jurka, twojego narzeczonego, będę się modlił o światło. Jeśli ma być księdzem, to nie walcz z Bogiem. Mama: no dobra. Siedziała w pierwszej ławce i się modliła. Co chwilę tam luka do tyłu. Jeszcze klęczy, nie? W pewnym momencie skończył, wstaje od kraty konfesjonału i co? I zamiast do niej leci pod obraz Matki Bożej, nie? Mama mówi: kurczę. A więc jednak, nie? I tata tam klęka, zaczyna się modlić, wychodzi ten proboszcz z konfesjonału, podchodzi do mamy i mówi: Kazia, będziesz miała wspaniałego męża. Mówię ci. Wiesz, miała wspaniałego męża. Kilka miesięcy później biorą ślub. Po przysiędze małżeńskiej tata prosi o mikrofon. I przysięga przed Bogiem, przed ludźmi, przed całą swoją rodziną, nie? Że nie weźmie już ani kropli alkoholu do ust z miłości do mojej mamy. I do dnia dzisiejszego, a minęło już przecież tyle lat, nie? Kilkadziesiąt lat ich małżeństwa. Nie wziął ani kropli alkoholu. Potem dojrzał do tego, że ta ekspiacja jest za jego braci również, nie? Dzisiaj, po tym fakcie, a minęło 30 lat od ich małżeństwa, pięciu braci już w ogóle nie pije. Jeden tylko został jeszcze do zwalczenia. Pięciu braci już nie pije. Jeden z tych braci, najmłodszy, został księdzem. Pokuta jednego człowieka zatrzymała przekleństwo grzechów, skutki tych grzechów, które przez pokolenia były w rodzie mojego taty. Efektem pokuty mojego taty było to, że najmłodszy jego brat został księdzem. Być może efektem tej pokuty mojego taty jest to, że ja jestem księdzem. To jest mój bohater osobisty, nie? Mój tata. Ale widzę, co to znaczy, jak jedna osoba przejmie się tym i zacznie pokutować, nie? Jak może odwrócić losy całego rodu, zatrzymać ten przeklęty skutek przekleństwa. Jedna osoba. Jedna pokuta, ale serca. Dlatego, bracia, chciałbym, żebyście zanim zaczniecie pokutować, nie? Może właśnie w ten sposób, jak wam proponuję, 5 minut za swoje własne grzechy, 5 minut za grzechy swojej rodziny, 5 minut za grzechy swoich przodków. Nie musicie ich znać. Wystarczy, że będziecie po prostu poddawać się Panu, uniżać się i mówić: Panie, zmiłuj się nad nami grzesznikami, nie? Zmiłuj się nad moimi przodkami. Panie, wybacz nam nasze grzechy, nie? Z reguły jest tak, że to, co jest skutkiem grzechów pokoleniowych, ale uważajcie, jeszcze raz powtarzam, nie dziedziczymy grzechów, skutki tylko zostają. Nieodpokutowane, nieodżałowane. Jest to, z czym ja teraz sobie zupełnie nie radzę, pomimo normalnej modlitwy, nie? Ja tak odkryłem przynajmniej 3-4 grzechy główne, z którymi sobie nie radziłem, które powtarzały się u mojego taty, u mojego dziadka, u mojego pradziadka, kiedy rozmawiałem z tatą, nie? Rozpocząłem kilka lat temu msze święte z bardzo ciekawego formularza. Mianowicie o odpuszczenie grzechów. Czy odprawiacie kiedyś mszę świętą o odpuszczenie grzechów z tego formularza? Odprawiają się oczywiście w szatach fioletowych, szatach pokutnych. I to jest formularz jedyny mszy świętej, gdzie modlimy się, aby przez moc Eucharystii zostały nam przebaczone grzechy, ale nie tylko przebaczone. Aby zostały zniszczone skutki tych grzechów. Czyli kara za grzechy, żeby została zniszczona. Nie tylko przebaczenie, ale też kara za grzechy. Posłuchajcie. Wszechmogący Boże, okaż litość swojemu ludowi. Odpuść nam wszystkie grzechy i daruj karę, na którą zasługujemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, nie? To jest bardzo ważne. Kiedy pokutujemy za kogoś, modlimy się, zobaczcie, modlimy się nad darami, nie? Składamy Tobie ofiarę przebłagania i chwały, abyś litościwie odpuścił nam grzechy i sam pokierował niestałymi sercami. To jest bardzo ważne. Zawsze, kiedy mam wolną intencję, to odprawiam tą Eucharystię, nie? O złamanie skutków grzechów. Przebaczenie i kary. Plus codzienne pokutowanie w całkowitym uniżeniu przed Panem daje nieprawdopodobne efekty. Moc Boża tak wzrasta w naszym kapłaństwie, w tych trzech charyzmatach głoszenia słowa, uzdrawiania i uwalniania, że ja czasami jestem sam zszokowany, co Pan Bóg działa, jak objawia się Jego chwała, kiedy zdecydujemy się na pokutę jako kapłani. Tyle od siebie, Pablo.
To będzie takie króciuteńkie świadectwo. Otóż, moi drodzy, jestem tutaj niedaleko proboszczem. Dochodząc, biorę udział w tych rekolekcjach. Jestem proboszczem od półtorej roku. I gdzieś od około 7 lat Pan Bóg dał mi łaskę posługiwania tymi trzema charyzmatami. Uzdrawiania, uwalniania i głoszenia słowa z mocą. I jest problem. Przychodzę na wiejską parafię, tradycyjną parafię, i mam ten dar, i mam tę łaskę. I jak to ludziom przekazać? Bo pomyślą sobie, jakiś nienormalny, coś nie tak ze mną, coś nie halo z tym księdzem. Ale Pan Bóg mi pomógł w ten sposób. I coś jest po prostu, jak to się stało? Otóż tak się złożyło, że znalazłem w internecie rekolekcję księdza Dominika. Dokładnie moja siostra w Anglii je wysłuchała i przysłała mi linka i po prostu zacząłem je słuchać. I właśnie to było to, co słyszeliśmy teraz. Jak ludzi przekonać o tym przekleństwie, o tych przeszkodach, które są na drodze uzdrowienia, bo wiadomo, że takie rzeczy istnieją. I postanowiłem zrobić dwie rzeczy. Jedną rzecz, umieścić 8 tych konferencji na stronie internetowej i oprócz tego nagrać je na płytce. Chodząc po kolędzie, jeżeli ktoś nie miał dostępu do internetu, każda rodzina otrzymała taką płytkę z konferencjami księdza Dominika i mieli zadanie domowe przesłuchać ich do Wielkiego Postu. Był taki czas. I to było według pewnego schematu. Przesłuchać, po 7 konferencji zrobić sobie specjalny rachunek sumienia i spowiedź całego życia. Najczęściej ta spowiedź była u mnie. Kochani, to ta spowiedź generalna z całego życia, w zasadzie myślę, że 70-80% ludzi z mojej parafii skorzystało z tego u mnie. To się zakończyło i później zrobiliśmy 18-dniowe rekolekcje wielkopostne. Po kolei najpierw było 9 mszy świętych przebłagalnych za grzechy przodków z prośbą o przecięcie skutków grzechów pokoleniowych. Później specjalna modlitwa o uzdrowienie przed Najświętszym Sakramentem. Później kolejne 9 mszy świętej o uzdrowienie nas. I taka podsumowująca adoracja z modlitwą o uzdrowienie. Kochani, Pan Bóg dokonał bardzo wielu cudów. Bardzo wielu uzdrowień. Ludzie mają doświadczenie mocy Bożej w zwykłej wiejskiej parafii. To jest małej parafii. Moja parafia liczy 800 osób, z czego gdzieś może 200 jest za granicą. I widzę niesamowitą rzecz, niesamowite otwarcie na łaskę, na mszę świętą. Kolejny owoc tego to jest adoracja. Codziennie przed mszą świętą wieczorną jest godzina adoracji Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencjach Maryi. Ludzie przychodzą. Na początku adoracji jest 4-5 osób. Już po 10 minutach jest 20. I kochani, codziennie zwyczajny dzień. Ludzie mają pragnienie trwania przed Jezusem. I ten różaniec ich też jednoczy. Także widać w nich, że to pragnienie niesamowicie działa. I Jezus działa po prostu z mocą. Dlatego chciałem tutaj podziękować księdzu Dominikowi i bardzo się ucieszyłem, kiedy się dowiedziałem, że tutaj będzie głosił rekolekcję. A teraz jeszcze proszę panią Asię, która jest moją sąsiadką, aby opowiedziała historię, która miała miejsce też z tą płytką i z tymi konferencjami.
Szczęść Boże. Mam na imię Asia, jestem sąsiadką księdza Pawła. Chciałam opowiedzieć tutaj w kilku zdaniach, co przytrafiło mi się kilkanaście miesięcy temu, właśnie podczas tych rekolekcji księdza Chmielewskiego, które obowiązkowo wysłuchiwaliśmy w każdym domu. Mam przyjaciół, małżeństwo z kilkunastoletnim stażem. Mieli dwoje dzieci, około 14-15 lat byli po ślubie. Facet pracował w delegacjach, wyjeżdżał w tygodniu, pracował, na weekendy zjeżdżał. Kobieta zajmowała się standardowo domem, dziećmi. Miała mu podać obiad i w ogóle, i w ogóle. I pewnego razu on zjeżdża i przychodzi do niej i mówi tak, że odchodzi, zostawia ją, zostawia dzieci, dwoje dzieci, ponieważ poznaje Ukrainkę. Jest nią tak strasznie zauroczony, zafascynowany. Po prostu nie widzi świata poza nią. Jest w stanie poświęcić swoje małżeństwo, swoją rodzinę i wszystko. I ona wpada w szał, w depresję, zaczyna płakać, w ogóle szuka pomocy wśród znajomych, wśród rodziny ze strony jego, ze strony jej. Nawet wśród rekolekcjonisty, który gdzieś w pobliżu nas prowadził rekolekcję, to też nieważne. Ale nikt nie udziela jej takiej pomocy. Ciągle jest zdruzgotana. Ja się dowiedziałam po półtorej miesiąca tej sytuacji, co tam miało miejsce i w jakiej sytuacji są te dzieci, w jakiej sytuacji jest ona. I wpadło mi tylko i bardzo prosiła o pomoc. Bardzo prosiła i po prostu mówiła, że już nie ma sił i wie, że już nie da rady. On po prostu nie ma opcji. Przyjeżdżał do domu na weekendy, sobota, niedziela, zamykał się w ubikacji. 3 godziny rozmawiał z tą kobietą. Nie widział to, że dzieci płaczą, dzieci chcą z nim poradzić. Nie było opcji. On był tak opętany przez tą kobietę. I mi nasunęła się taka propozycja i mówię jej, tyle co ci mogę pomóc, to mogę dać ci płytkę. Tam jest księdza Chmielewskiego wykład, dokładnie pierwszy, o kobiecie, o tym mężczyźnie, który też chciał pozostawić żonę, który ją później nazwał perłą. I dałam jej tą płytkę i mówię, zrób co chcesz, mówi, albo ci to pomoże, albo ci nie pomoże. I ten facet pożegnał się wieczorem z nimi, powiedział, że już nie wraca, że już odchodzi. Ona zeszła do samochodu, wrzuciła mu tą płytkę i tą płytkę on wysłuchuje. On tą płytkę wysłuchuje, następnego dnia wraca do domu, ale wraca po prostu tak, jakby jego serce zostało pęknięte. W ogóle tak, jakby nie pamiętał, co chciałby zrobić. Tak jakby po prostu był strasznie zdruzgotany, ale nie pokazywał tego po sobie, nie pokazywał, tylko ona wyczuła, że już można cokolwiek już z nim robić. I wtedy jakiekolwiek inne konsekwencje prowadzić, czy szukać pomocy, czy coś. A wcześniej nie było opcji, żeby można było jakiejś pomocy szukać. On wraca i ona wtedy mu mówi tak, czy przesłuchał płytkę? Przesłuchał. I od tego momentu zaczęli czytać regularnie Pismo Święte, regularnie tą księgę przysłów, regularnie czytają. Natomiast skończyło się to tak, że jeszcze tam umówiłam ich z takim księdzem od typowo spraw małżeńskich na takie jeszcze dokładne takie przedstawienie swoich takich różnych, żeby po prostu na pewnych warunkach wrócili do siebie, nie na tych, że on znowu po roku czy po pół roku stwierdzi, że ona się mu znowu nie podoba, że ma kogoś i on znowu od niej odejdzie. Na dzień dzisiejszy są małżeństwem. No już prawie rok, bo to już od Wielkiego Postu. Natomiast są małżeństwem takim, przy którym nie byli 15 lat temu, ponieważ on zauważył, co ma w domu, zauważył dzieci, natomiast została troszeczkę u nich taka sytuacja z dzieckiem, ponieważ psychika 5-letniego dziecka jednak została uszczerbana przez ten fakt, że on powiedział temu dziecku, że odchodzi, że on ich nie kocha i do dnia dzisiejszego jeszcze mają z tym problem. Natomiast z małżeństwem są już prawie rok, wrócili do siebie, są bardzo szczęśliwi i właśnie tak się cieszę, że udało się to pomóc. W gruncie rzeczy to tylko tą płytkę im dostarczyłam, ale ona musiała zadziałać cuda. I tak właśnie chciałam przedstawić taką sytuację. Są szczęśliwi i żyją. I żyją, jest wszystko w porządku. Dziękuję.
Chwała Panu. Ja tylko takie praktyczne uwagi. Bardzo bym prosił, by zacznie się adoracja. Oczywiście tam popisywaliśmy się, więc jest ten czas na modlitwę. Kto jest zmęczony, to idzie spać, bo żeby nie było, nikt nie jest tu przymuszony do tego, żeby się modlić. Bardzo proszę odebrać zaświadczenia z recepcji i do kurii tych gdańskich, świdnickich, łódzkich, sosnowieckich, kieleckich, bo nas, tak przy okazji, bo my nie mamy świadomości, że nas tu jest cała Polska rzeczywiście, z różnych są księża rejonów. Natomiast do Tarnowa ja zawiozę do kurii, więc tam nie trzeba odbierać, ale te zaświadczenia do szkół proszę zabrać, gdyby tam były jakieś błędy, żebym ja miał czas to poprawić, po prostu, żeby to nie było jutro na łapu-capu. A teraz już się modlimy. O zbawcza hostio godne czci.
Co godno jego stwierdziesz prał, błyskowi nektar wierny ci. Daj siłę owoce ci nam.